W audycji Masz Prawo, dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Od ubiegłego tygodnia wypatruję tego śniegu i niestety jakoś nie mogę go wypatrzeć, a tutaj już mamy prawie wiosnę i w przepisach także. My dziś rozmawiać będziemy o zmianie przepisów dotyczących ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a w zasadzie może o tych przepisach, które obowiązują i według których można jeszcze to zrobić, bo w niektórych wypadkach może to być korzystniejsze. A o tym rozmawiać będę z radcą prawnym Mariuszem Szałańskim. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
24 marca zmieniają się te przepisy, a w zasadzie już się zmieniły, weszła w życie nowa ustawa, tylko obowiązywanie rozpocznie 24 marca.
Tak, dokładnie.
Zatem miesiąc z niewielkim kawałkiem dla tych, którzy chcieliby skorzystać jeszcze z tej możliwości ogłoszenia bankructwa według przepisów starych. I czy są tacy, którzy powinni to zrobić i nie czekać do tego 24 marca?
Uważam, że powinno być wielu takich, którzy powinni nie czekać, a czym prędzej złożyć wniosek, bo to tylko może być na ich korzyść, dlatego że zmiany, które przyniosi nam ustawodawca od 24 marca, no, w pewnym zakresie mogą być bardzo nieprzewidywalne.
A czy w ogóle ogłoszenie upadłości konsumenckiej to jest coś, co interesuje? Bo myślę, że żyje nam się lepiej teraz. Kredytów zaciągamy coraz więcej, bo mamy możliwości i podejmowania pracy większe, i źródła dochodów też różne, nawet programy pomocowe przeróżne, które pozwalają zaciągać różnego typu zobowiązania i je spłacać. A jednak ta instytucja nawet nie tyle, że nie znika z ustawodawstwa polskiego, a wręcz się rozwija.
Rozwija się i to bardzo, i jeszcze perspektywy do rozwoju są znaczne, dlatego że tak jak pani redaktor chciała zauważyć, że mamy wokół bardzo wiele instytucji, które bardzo chętnie udzielają nam finansowania i że powinniśmy to spłacić, ale często bywa tak, że pomimo swojej najszczerszej woli nie jesteśmy w stanie tego spłacić. No i wówczas jest ta instytucja upadłości konsumenckiej, która jeszcze dzisiaj w aktualnie obowiązującej ustawie jest dobrodziejstwem.
Ale jak to nie jesteśmy w stanie tego spłacić mimo najszczerszych chęci, to skoro zaciągamy jakieś zobowiązania, to chyba przeszacowaliśmy to ryzyko.
No może niekoniecznie my.
Przeszacowaliśmy, dobre słowo, tak? Znaczy nie oszacowaliśmy, a przeszacowaliśmy swoje możliwości.
Może niekoniecznie my, może właśnie ci doradcy no, przeszacowali nasze możliwości, tak? To raz. A dwa, to są normalne rzeczy z życia wzięte, tak? Czyli na przykład, nie wiem, wypadek, choroba, rozwód.
Coś, czego nie bierzemy pod uwagę.
To coś, czego nie bierzemy pod uwagę, bo trudno, żebyśmy wzięli. Poręczenie, spadek. Tak, zaszły. Jest wiele czynników i okoliczności, gdzie pomimo naszej woli, naszej jakiejkolwiek winy, no, stajemy się niewypłacalni. I dlatego jest ta instytucja.
Dobrze, to w takim razie kto powinien rozważyć, żeby, no może nie jutro, ale jeszcze do 24 marca ten wniosek złożyć, bo rozumiem, że kto złoży ten wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do 24 marca?
Trzeciego? Do 23 marca.
Tak, bo 24 już będziemy w nowym porządku prawnym.
Tak. Tak? Mhm.
To będzie traktowane według tych przepisów.
Według aktualnie obowiązujących jeszcze przepisów, tak. Moim zdaniem złożyć wniosek wedle tych przepisów powinien każdy dłużnik, który jest tak zwanym uczciwym dłużnikiem, który nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie, czy też w wyniku rażącego niedbalstwa i taka osoba powinna to złożyć już teraz, dlatego że ta ustawa jest klarowna dla takich osób. I wiadomo, jak będzie, i wiadomo, jak będzie przebiegał cały proces. Wedle nowej ustawy
będziemy się uczyć.
Będziemy się uczyć. Poza tym nowa ustawa daje dużo niewygodności dla dłużnika, dlatego że przy dłużniku rozpatrywać będą kwestie, czy doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie, czy też w wyniku rażącego niedbalstwa będą wszyscy wierzyciele. Tak? I wyobraźmy sobie dłużnika, który ma tych wierzycieli wielu, kilkunastu, który jest zrozgotane psychicznie, bo to w wielu wypadkach, w większości wypadków, gdzie dłużnicy są zrozgotani psychicznie i w tym momencie większość wierzycieli będzie udowadniała, że doprowadzili do swojej niewypłacalności umyślnie w wyniku rażącego niedbalstwa, tylko po to, żeby wydłużyć plan spłaty do na przykład 84 miesięcy, które to właśnie się wydłużają w nowej ustawie.
Dobrze, to o tym, jak to zrobić jeszcze pod auspicjami starej ustawy i czy to oznacza, że ogłaszając upadłość konsumencką pozbywamy się wszystkich długów, to znaczy jesteśmy wolnym człowiekiem, zaczynamy życie od nowa. O tym za chwilę. 744 22 22, nasz numer telefonu. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o upadłości konsumenckiej i czekającej na zmianie przepisów w tej sprawie, ale właśnie, czy upadłość konsumencka, bo tym zakończyliśmy poprzednią naszą kwestię. To jest całkowite pozbycie się długów, bo pan mówi, że to osoby bardzo poranione psychicznie niestety są tymi dłużnikami, ponieważ no rzeczywiście widmo spłaty tych długów wisi nad nimi, wierzyciele pukający do drzwi. Więc czy ta upadłość konsumencka to jest takie remedium na wszystkie nasze troski dłużników i problemy, w sensie ogłaszamy upadłość konsumencką, od następnego dnia zaczynamy nowe życie, nic co za nami nas już nie interesuje.
Tak, aktualnie rzeczywiście jest i rzeczywiście nowa ta upadłość powoduje to, że mamy mieć umorzone wszelkie zobowiązania. W aktualnie obowiązującej ustawie tak jest, dlatego że pierwszy etap, który musimy przejść, to przekonać sąd do tego, że nam się ta upadłość należy. Jeżeli przekonamy sąd, że ta upadłość nam się należy, to sąd wpuszcza nas postępowanie upadłościowe, którego celem głównym jest umorzenie zobowiązań. Natomiast w nowej ustawie no jest trochę niewiadomych, dlatego że pojawiają się nowa terminologia, tak? Na przykład roztrwonienie długów, specjalne niespłacanie długów, tak? Czyli w takich sytuacjach w ogóle nie dochodzi do umorzenia. Czyli dziś mamy tak, że sąd weryfikuje i dopiero gdy nam otwiera wrota do upadłości, to wiadomym jest, że tą upadłość, gdy otrzymamy tę upadłość, to będziemy mieli umorzone zobowiązania. Od 24 marca każdy, kto się zgłosi, będzie miał upadłość, będzie miał ogłoszoną upadłość, będzie miał syndyka.
Sąd będzie to rejestrował tylko.
Sąd będzie takim rejestratorem na tym pierwszym etapie. Dopiero później, przed planem spłaty, przed kwestią dotyczącą umorzenia, czy umorzyć, czy nie, czy zastosować plan spłaty, dopiero później będzie weryfikacja i sąd będzie podejmował decyzję, jak zrobić. Tylko tą decyzję będzie podejmował z naciskiem wierzycieli również.
Oni będą mieli tutaj też coś do powiedzenia.
Tak, oni będą właśnie mieli do powiedzenia, oni będą za wszelką cenę starali się zrobić tak, żeby generalnie albo nie umorzyć zobowiązań, a jak już, to z najdłuższym możliwym planem spłaty.
Czyli jak dobrze rozumiem, obecnie mamy sytuację taką, że ogłoszenie upadłości równa się umorzenie długów.
W zasadzie tak.
W tym samym czasie i w tym samym...
Nie w tym samym czasie, natomiast to się równa konsekwencja umorzenia. Czyli musimy przejść przez ten proces, przez tą całą procedurę, przez listę wierzycieli, przez spieniężenie majątku. Tą procedurę musimy całą przejść, natomiast rezultatem jest umorzenie zobowiązań.
I ogłoszenie upadłości.
Wcześniej.
A za 24 marca... Ogłoszenie upadłości jest już w zasadzie na etapie...
Automatem?
Automatem. Sąd nam to zarejestruje, a dopiero potem będzie badał i zastanawiał się pod wpływem również wierzycieli, którzy będą pewnie zgłaszali różne wnioski i będą mieli do tego prawo, czy nam te długi umorzyć. Czyli będziemy w sytuacji trochę petenta tutaj w stosunku do wierzycieli znowu.
Takiego biednego petenta, który dosłownie będzie kopany przez wierzycieli, no bo wiadomym jest, że wierzyciele nie chcą odpuścić swojej wierzytelności i chcą jak najwięcej z tego dłużnika jednak w rezultacie wycisnąć, o ile to będzie możliwe.
Dobrze, to pytam na podstawie przepisów prawa, które mamy teraz i które do 24 marca jeszcze obowiązują, więc szansa na to, żeby skorzystać z tych przepisów jeszcze jest. Kto może ogłosić upadłość? Bo rozumiem, że nie każdy. No jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, mimo wszystko, mimo że długi rosną mu nad głową, jednoosobową działalność gospodarczą i dalej to robi, no to rozumiem, że upadłości konsumenckiej nie ogłosi, bo jest przedsiębiorcą, tak?
Upadłość konsumencka z samej nazwy jest upadłością konsumenta, czyli...
Czyli nie przedsiębiorcy.
Nie przedsiębiorcy, nie wspólnika spółki jawnej, nie komplementariusza. Czyli te osoby nie mogą zgłosić wniosku upadłość konsumencką. Powinny się wykreślić z CEIDG, powinny zrezygnować z bycia wspólnikiem komplementariuszem i dopiero wówczas mogą takowy wniosek złożyć. Co jeszcze? No generalnie ja bym zachęcał każdego, kto może jeszcze teraz złożyć wniosek, to ten wniosek złożyć, dlatego że nowa ustawa nie ogranicza konsumenta do złożenia wniosku po raz kolejny. Czyli gdy wedle obowiązujących przepisów sąd nie wpuści nas do upadłości, nic nie szkodzi, żebyśmy złożyli to po raz kolejny.
Jeszcze póki mamy na to czas. Dobrze, ale kto w ogóle powinien to rozważyć? No bo ja nie będę składała takiego wniosku z racji tego, że ani zadłużenia nie mam, ani wierzycieli. Albo na przykład no, komuś tam jestem coś dłużna, ale dam sobie radę, spokojnie oddam. To ja tego nie rozważam. Więc kto powinien to rozważyć? Ten, kto po prostu nie jest w stanie, nie wiem, spłacić kolejnej raty kredytu? Ktoś, kto nie jest w stanie zapłacić czynszu za mieszkanie? Kto?
Kto jest niewypłacalny? Ten, kto jest niewypłacalny. A kto jest niewypłacalny? Domniemanie jest, zgodnie z prawem upadłościowym, że ten, kto przez okres 3 miesięcy nie spłaca swoich wymagalnych zobowiązań i nie ma rokowań na to, żeby spłacić. Czyli na przykład uległ wypadkowi, stracił pracę, rozwiedli się małżonkowie, tak? Banki postawiły wymagalność i nie jestem w stanie tego w ogóle spłacić. No to w tym momencie powinien złożyć wniosek o upadłość.
Czy do tego wniosku powinnam coś dołączyć? Jak ten wniosek w ogóle wygląda? Poradzi sobie z nim taki zwykły konsument prosty z wypełnieniem takiego wniosku? Czy jednak powinien zasięgnąć jakiejś porady prawnej?
To powinien zasięgnąć moim zdaniem porady specjalistów. Po pierwsze, trudno być adwokatem we własnej sprawie. Ja mam wiele rozmów z ludźmi, którzy właśnie borykają się z problemami swoich długów. I tak naprawdę ta pierwsza nasza rozmowa jest taka, że ci ludzie nie wiedzą, dlaczego zaciągnęli to zobowiązanie, po co ono było, czy ich było stać. No ktoś musi to wszystko poweryfikować. Czyli ten człowiek musi zrobić taką wewnętrzną spowiedź, czyli zacząć od tego, tak?
Kiedy może to sobie zrobić na kartce zwykłej, prawda?
Kiedy zaciągałem zobowiązania? Na co były te zobowiązania? Czym mnie stać było na te zobowiązania? Tak? Bo jak zarabiam, nie wiem, 3000 zł, to czy rata była 1200 czy 3,5? Bo jak była 3,5, no to już mnie nie było stać. No to już się wykazałem rażącym niedbalstwem. Dlaczego
no,
to
ale może, no ale może rzeczywiście wchodząc tutaj w cudze buty, może rzeczywiście wspólne dochody obu małżonków pozwalały na taką ratę, a teraz już jest tylko jeden.
Otóż i... to. Mhm. Otóż to, jest tylko jeden, był rozwód, tak? Małżonkowie na przykład są ze sobą w znacznym sporze i jeden z małżonków przestaje obsługiwać, tak? Swoją część, tak? I wymagalność zapada na dwójkę. I niestety, no i w tym momencie ten małżonek jest niewypłacalny i oboje są już niewypłacalni i powinni właśnie rozważyć złożenie wniosku o upadłość. Zamiast się ukrywać, zamiast przechodzić do szarej strefy, po prostu zacząć życie na nowo.
A bo to też jest takie wyjście, tak? Że to nie pracuję, to nic nie można mi zabrać, a gdzieś tam sobie coś dorobię, żeby było coś do jedzenia.
Głównym celem ustawodawcy przy zmianach w prawie upadłościowym było właśnie to, żeby wyprowadzić ludzi z szarej strefy. Czyli żeby normalnie funkcjonowali, żeby nie ukrywali swoich dochodów. To był główny cel przyświecający w roku 2015-16 ustawodawcy.
No dobrze, 2015-16, teraz 2020, 5 lat. Dużo osób z tego skorzystało?
Już pani redaktor, około 26 tysięcy osób skorzystało i ogłosiło upadłość. Mniej więcej tyle sam, około 50 tysięcy osób zgłosiło wnioski o ogłoszenie upadłości, z czego mniej więcej połowa została oddalona, mniej więcej połowa ogłosiła upadłość. Czyli teraz możemy się spodziewać znacznego napływu, dlatego że te wszystkie
25
osoby...
tysięcy, które zostały oddalone, natychmiast powinny iść i złożyć jeszcze raz.
Dokładnie tak i prawdopodobnie to zrobią.
No to miejmy nadzieję, że... A to pomaga, to nowe życie... Tak udaje się tym dłużnikom to nowe życie rozpocząć bez długów.
Tak.
I zacząć funkcjonować normalnie w społeczeństwie. Nie ukrywać się, żyć, pracować.
No, odbierać śmiało korespondencję, odbierać śmiało telefony, nie wyłączać, nie blokować, tak? Nie palić swoich wezwań do zapłaty. inaczej się oddycha, panie redaktorze.
Nie otwierać skrzynki na listy. 744 22 22, nasz numer telefonu do państwa dyspozycji. Zanim przejdę do pytań, które mam tu wynotowane na kartce i są ważne, myślę, zadam pytania, które zadali nam słuchacze, a mianowicie, czy jest opłata za złożenie takiego wniosku o podłość konsumencką w sądzie?
Tak, opłata wynosi 30 zł.
Czyli nie zrujnuje kieszeni. I gdzie taki wniosek złożyć należy? No już sama powiedziałam, w sądzie. Ale właściwym dla kogo?
W sądzie właśnie? Właściwym dla miejsca zamieszkania, dla miejsca stałego pobytu. Nie chodzi o miejsce zameldowania. Chodzi o miejsce, w którym jestem w stanie wykazać, że stale przebywam.
Dłużnik.
Tak, dłużnik, w którym stale dłużnik przebywa.
Dobrze. Co powinien w takim razie zawierać wniosek o upadłość konsumencką? Czy powinniśmy mieć jakieś dokumenty? Faktury.
Powinien zawierać jak najwięcej dokumentów potwierdzających okoliczności, w jakich byłem, zawierając umowy dane kredytowe, kiedy się zadłużałem. Tak?
Żeby wykazać, że to nie było takie umyślne, że zaciągnę zobowiązania, których i tak nie mogę spłacić.
Tak, czyli pokazać, jakie miałem zobowiązania i jakie miałem raty w tych zobowiązań, co wówczas robiłem, ile zarabiałem, albo na co liczyłem, zaciągając dane zobowiązanie. Bo mogłem na przykład liczyć na lepszą pracę, bo miałem pewne podstawy do tego, żeby na to liczyć, bo byłem menadżerem, zarabiałem duże pieniądze. Raptem, nie wiem, jakaś depresja mnie spotkała, w wyniku której musiałem sobie odpuścić na
rok. Redukcja zwykła mogła być.
Czy też redukcja, a różnie to bywa. No i generalnie mam podstawy do tego, żeby myśleć, że zaraz wyjdę z tego i zaraz będę przynajmniej na tym samym poziomie, na którym byłem, albo nieco mniejszym. I zaciągam kolejne zobowiązania, bo nie chcę na przykład, żeby mój styl życia, mój tryb życia się zmienił, bo moja rodzina jest przyzwyczajona do takiego życia, a nie innego.
Coś ukrywam, prawda? Przed tak. rodziną też i popadam w kolejne zadłużenia.
Bo... Mogę ukrywać. Mhm. Ale liczę na to, że za chwilę podejmę tę pracę.
No, ta sytuacja się zmieni.
Teraz muszę pokazać w sądzie, że to się wszystko trzyma kupy, że tak powiem. Czyli, że to, co mówię, to jest prawda, prawdziwe i muszę to w jakiś sposób udowodnić.
Czyli ja muszę znać wszystkich swoich wierzycieli, czy może się okazać tak, że ja wykażę w sądzie tylko połowę, a o części nawet nie wiem. Powinnam znać, prawda?
Powinienem znać tych swoich wierzycieli, natomiast jeżeli ich nie znam, jeżeli o nich nie pamiętam, bo te długi mogły powstać wiele lat temu, tak? I nie jestem w stanie, pomimo należytej staranności, wykazać, jacy są wierzyciele, tak naprawdę nic się nie powinno stać. Chyba, że ja specjalnie zatajam pewnych wierzycieli, no to wówczas są negatywne dla mnie konsekwencje, bo sąd może umorzyć postępowanie i generalnie wracam do punktu wyjścia. Jeżeli coś zatajam specjalnie, natomiast jeżeli nie
i sąd się dowie.
I sąd się dowie, syndyk się dowie.
Rozumiem. Czyli zbieramy wszystko to, co mamy na dany dzień, bo my nie mówimy o długach, które na przykład są z ubiegłego roku, z 2 lat. Mogą być z 20, z 30, tak? Pozbierane.
O ile się nie przedawniły. O ile, że na przykład wierzyciel co 10 lat odnawia postępowanie egzekucyjne i generalnie cały czas to na nas siedzi, no to takie długi również są do umorzenia właśnie.
A właśnie jaki wpływ ma takie postępowanie upadłościowe na to postępowanie egzekucyjne? Bo rozumiem, że ci dłużnicy mają już komorników, którzy przychodzą z pensji, coś tam odbierają.
W większości. W większości mają komorników, z dniem ogłoszenia upadłości zawieszone są postępowania egzekucyjne i generalnie w te wszystkie postępowania wchodzi komornik, syndyk. Co jednak nie zmienia faktu, że dla tego dłużnika wcale lepiej się w ramach postępowania jeszcze nie żyje. Dlatego, że syndyk zatrzymuje dokładnie tyle samo, co
komornicy. To ci komornicy, tak?
Tak. Czyli jeżeli ktoś zarabia powyżej minimalnej, to kwota powyżej minimalnej będzie wchodziła do masy. Na rzecz wierzycieli. To będzie syndyk potrącał. I to musi robić.
Czyli my w tym wniosku o upadłość możemy pokazać musimy pokazać też, co my mamy, tak? Że na przykład mamy działkę, mieszkanie, coś tam, z czego te zaspokojone długi być mogą.
To jest negatywna konsekwencja, ale generalnie tak, musimy to wszystko pokazać i generalnie to wszystko stracimy. rolą syndyka i to wszystko wejdzie do masy upadłości.
Czyli musimy mieć świadomość, że ogłaszając upadłość konsumencką, jeżeli te długi nasze są takie, że przewyższają naszą głowę, znaczy w sensie to, co mamy, cały nasz majątek, to my go już mieć nie będziemy.
My go mieć nie będziemy, ale są plusy. Ale są plusy. Bo na przykład jak mamy mieszkanie, które jest warte 200 tysięcy złotych, długów mamy 400 tysięcy złotych i nie zgłosimy wniosku o upadłość konsumencką, nie ogłosimy tej upadłości i pozwolimy, żeby komornik nam prowadził egzekucję, to komornik co, sprzeda to mieszkanie w wartości szybkiej sprzedaży, czyli za 150 tysięcy złotych, pobierze sobie swoje wynagrodzenie i spłaci wierzycieli w wysokości 120 tysięcy złotych, a na nas zostanie dalej 200-300 tysięcy długu. Czyli jesteśmy bez mieszkania i z długami. W przypadku upadłości syndyk spienięży to mieszkanie i na wniosek dłużnika może przekazać mu środki na 24 miesiące najmu.
Czyli można jeszcze z tego sprzedanego majątku gdzieś
uzyskać pieniądze od syndyka na 24 miesiące ludzkiego życia. I to jest okres, w którym już dłużnik powinien stanąć na nogi i powinien normalnie funkcjonować.
Rozumiem, że ci wierzyciele, którzy dostaną z tego mieszkania to, co tam zostało, to już potem nie będą do nas przychodzili po raz drugi, żeby tą resztę swoją...
No to w konsekwencji oznacza umorzenie zobowiązań, czyli generalnie już ci wierzyciele przestaną być naszymi wierzycielami.
To teraz pytanie. Dlaczego z tych 50 kilku tysięcy aż 25, może trochę przesadzam, bo to dokładne liczby nie są, ale prawie połowa, jednak sąd się nie przychyla do ogłoszenia tej upadłości konsumenckiej?
Dlatego, że doprowadzili do swojej niewypłacalności w wyniku rażącego niedbalstwa. Czyli
i
zarabiając 3000 złotych. Nie, no to generalnie...
To widać z papierów.
To widać i sąd słuchał taką osobę i ta osoba no generalnie no, tak się przedstawiła, że doprowadziła do swojej niewypłacalności w wyniku rażącego niedbalstwa. Czyli na przykład zarabiała 3000 złotych, a raty kredytowe wynosiły 4000 złotych. No to jest rażące niedbalstwo. Kupowała, nie wiem, 10 zestaw garnków.
Dobrze, że nie butów.
Albo butów. No chyba, że jest zakupocholiczką i chyba, że lekarz...
A to jest choroba.
A to jest choroba. I wówczas trudno przypisać tej osobie rażące niedbalstwo. Tak? Czyli rażące niedbalstwo, wina umyślna. Czyli wiedziałem o tym, że zaciągając te zobowiązanie, doprowadzę się do niewypłacalności.
Ale liczyłem na cud.
Jeżeli liczyłem, no to jeszcze, jeżeli
jeszcze
to wykażę,
nie, jeszcze nie jest źle,
no,
tak?
No to jeszcze nie jest źle. Ale wiedząc o tym, że doprowadzą do swojej niewypłacalności, no taki wniosek był oddalony. Był oddalony.
Czy mogę złożyć ten wniosek ponownie według tych przepisów, które teraz obowiązują? Mogę. No od razu, zaraz, tak?
Według aktualnie
mimo,
obowiązujących przepisów.
Mimo, że sąd powiedział absolutnie, doprowadził pan do tego sam i teraz ja nie ogłoszę tu żadnej upadłości, sąd nie ogłosi żadnej upadłości, proszę spłacać te długi, rażące niedbalstwo tu było i zawinienie. No i teraz drugi raz i liczę na co, że sąd
nie,
teraz...
drugi raz według obowiązujących aktualnie przepisów nie mogę złożyć takiego wniosku w okresie 10 lat od oddalenia. Chyba, że służą temu względy słuszności lub humanitarne. Natomiast w nowej ustawie taki wniosek będę mógł składać wielokrotnie.
Czyli ci, którzy te 25 tysięcy powinno teraz odczekać i złożyć jeszcze raz ten
tak.
wniosek.
Mhm.
Pytanie jeszcze naszego słuchacza, który skorzystał z tutaj pomocy, bo oczywiście można skorzystać z pomocy i wniosek został oddalony. No to nikt mu opłaty za tę pomoc nie zwróci. No przecież to logiczne. I spirala długów rośnie.
Słuchacz, który nas pytał, właśnie pytał o kwestie związane z pomocą w sporządzeniu tego wniosku i z reprezentacją w sądzie i miał wątpliwości co do tego, że generalnie jeżeli sąd oddali taki wniosek, no to on poniósł koszty i nic z tego nie ma.
No tak, i dalej długi mu narosły.
I dalsze długi mu narosły. No ale to chyba jest logiczne, no, że generalnie no, każdy pracuje i każdy wykonuje swoją pracę najlepiej jak potrafi.
I bierze za to wynagrodzenie. Dobrze, 744 22 22. Ja jeszcze bym chciała się dowiedzieć, co z tym małżonkiem tego dłużnika. Czy on również jest odpowiedzialny za te długi? No i właśnie pytanie, które padło przed przerwą, a mianowicie jaki wpływ długi małżonka i ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez współmałżonka mają dla tej drugiej osoby.
Bardzo duży wpływ.
Albo wcale. Może być tak, że wcale nie
w
mają...
W jakiej sytuacji są małżonkowie? Jeżeli małżonkowie...
Są małżonkami dalej.
I mają wspólność małżeńską, wówczas ogłoszenie upadłości przez jednego z małżonków wpływa na majątek wspólny. Czyli generalnie małżonkowie mają wspólny dom, tak? I jeden z tych małżonków jest zadłużony, ogłasza upadłość, wówczas ten dom wchodzi do masy upadłościowej.
W całości.
Były próby interpretacji tego tak, że to połowa domu wchodzi do zarządu syndyka, do masy i do sprzedaży, a druga połowa jest do małżonka. Niestety, cały dom wchodzi do masy, cały dom będzie spieniężony przez syndyka, a małżonek upadłego ustawia się w kolejce z innymi wierzycielami po wypłatę swojej połowy za ten dom.
Naprawdę?
Tak.
Czyli ma kolejkę przed sobą wierzycieli do spłaty, a dopiero tak. Jest sam na końcu. Nawet jeżeli nie uczestniczył w zaciąganiu tych długów i współmarzonek go nie pytał, jak zaciągał te długi, bo teraz nie musi pytać.
No nie musi. No niestety tak to jest.
Czyli, no ja nie wiem, czy można tak radzić, ale lepiej najpierw przejrzeć, czy mąż nie ma długów, bądź też żona nie ma długów i czy przypadkiem upadłości nie ogłasza. Cały majątek wspólny, rozumiem, ale już to, że na przykład jeden ogłasza...
Wspólny, nie osobisty, czyli osobistym majątkiem małżonek nie odpowiada.
Ja rozumiem, ale jeżeli na przykład jeden ze współmałżonków pracuje, a drugi ma te długi i ogłasza tę upadłość, to czy tego pracującego małżonka pensja na przykład może być zaspokajaniem wierzycieli?
Nie, to tylko ma wpływ do majątku wspólnego. Natomiast do przychodów z działalności osobistej absolutnie nie ma to wpływu.
Czyli można pracować spokojnie i działać dobrze. Co się dzieje potem? Jeżeli złożyliśmy taki wniosek i sąd szczęśliwie uznał, że może nam tę upadłość konsumencką ogłosić. Mamy syndyka.
Tak.
I robimy coś takiego, znaczy nie wiem, czy my robimy, czy ten syndyk nam robi, jak listę tego, co mamy i jak będziemy spłacać tego, czego nie mamy i listę tego, jak będziemy spłacać tych wierzycieli.
Za daleko pani redaktor poszło.
To bliżej wróćmy.
Musimy wrócić bliżej, musimy generalnie to przedstawić. Syndyk robi spis wierzycieli, czyli zawiadamia wszystkich wierzycieli, którzy zostali wskazani we wniosku, że została ogłoszona upadłość. Zawiadamia Urząd Skarbowy, zawiadamia ZUS, zawiadamia pracodawcę, że takowa upadłość jest i jeżeli są jakieś środki, które są do zajęcia, to żeby pracodawca przekazywał na konto syndyka.
A jeszcze mam pytanie, czy ten wierzyciel, który otrzyma taką informację, jak mój wierzyciel, pana dłużnik ten i ten, ogłosił upadłość konsumencką, tak? Czy ma jakiś środek prawny na przykład, żeby zgłosić sprzeciw? Nie zgadzam się, żeby taką upadłość zgłosił. Nie.
Nie ma takiego środka.
Przyjmuje to do wiadomości tylko.
I zgłasza swoją wierzytelność. I zgłasza swoją wierzytelność, w jakiej jest wysokości, bo to musi być potwierdzone. Czyli informacja od dłużnika musi być potwierdzona również przez wierzyciela.
Rozumiem, że może ten dług jest wyższy albo niższy,
dokładnie
tak?
Dokładnie tak. Mhm. Wtedy jest sporządzona lista tych wierzytelności. Jeżeli jest majątek jakiś w masie, to syndyk ten majątek spienięża. Później określa, jaka część majątku idzie na jakich wierzycieli. A później przechodzimy właśnie do etapu, o którym pani redaktor tu wspomniała, czyli jesteśmy w sytuacji takiej, czy umarzamy zobowiązania, czy też przechodzimy do planu spłaty. Aktualnie plan spłaty jest do 36 miesięcy i teraz dłużnik przekazuje przed sądem informacje dotyczące jego osoby, czyli możliwości produkcyjne, ile mogę zarabiać, ile zarabiam oraz potrzeby, czyli czy mam na utrzymaniu rodzinę, jakie mam wydatki, czy mam na przykład lekarstwa jakieś do zakupienia, jakie mam koszty. I teraz wpływ tych czynników, czyli zarobków, możliwości, minus potrzeb, powoduje to, że jest ustalane, jaka jest kwota na spłatę wierzycieli. Przy czym wielu właśnie klientów mnie pyta, że te wierzytelności muszą być spłacone w całości. Nie, to właśnie jest kwota często bardzo niska. Często to jest, nie wiem, 150 zł miesięcznie, pomimo że długi są kilkaset tysięcy, w okresie do 36 miesięcy. to jest okres próby dany dłużnikowi, czy regularnie potrafi pilnować swoich zobowiązań. Regularnie potrafi czynić sprawozdawczość, bo raz do roku, na koniec kwietnia, taki dłużnik musi dać sprawozdanie do sądu, że wypełnia narzucony na niego plan spłaty. I teraz, jeżeli tego nie zrobiłby, no to może...
Nie zrobiłby tego sprawozdania.
Nie spłacał, nie zrobiłby sprawozdania, wraca do punktu wyjścia. Czyli
wszystkie jego długi są znowu jego długami.
Aktualizacja następuje, tak.
A jak spłaca?
A jak spłaca, jak zrealizuje te wszystkie obowiązki na niego narzucone, to jest ostatnie posiedzenie sądu, gdzie sąd stwierdza, aha, zrealizowałeś to, co narzucone jest tobie, a więc wszystko to, co nie spłaciłeś, umarzamy ci. Jesteś wolny, jesteś czysty.
Możesz kupić nowe mieszkanie na kredyt.
Tak, jeżeli ci ktoś pożyczy pieniądze zaraz.
Bo oczywiście ta informacja gdzieś jest. 36 miesięcy to jest ten maksymalny czas, kiedy
aktualnie.
Aktualnie. Bo ja mam też 84 i pan radca od 24 użył marca. Terminu 84.
Od 24 marca dłużnicy, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności umyślnie w wyniku rażącego niedbalstwa, będą mieli plan spłaty nie krótszy niż 36 miesięcy do 84 miesięcy.
Ale ci, którzy nie doprowadzili do tego niedbalstwa, to krótszy, rozumiem. Tak,
tak, tylko
36 miesięcy.
Tylko że wierzyciele będą udowadniać, że jednak...
Będą mogli to zrobić.
Tak.
Czyli udowodnią nam. Dobrze, czy ci, którzy mieli ogłoszoną upadłość teraz, już mieli, troszkę tam pospłacali, potem się nie udało i znowu popadli w te długi, będą mogli pod auspicjami nowej ustawy jeszcze raz się pobawić w upadłość konsumencką, czy już nie?
Będą mogli. Oczywiście tutaj wchodzą takie pojęcia jak względy słuszności, względy humanitarne. Czyli jeżeli takiej osobie będzie można argumentować ogłoszenie przez nią upadłości względami słuszności czy też humanitarnymi, jak najbardziej tak.
To jeszcze jedno pytanie. Mhm. Bo teraz sąd musi się nad nami pochylić od razu. Składamy wniosek, sąd się pochyla, zastanawia się, ogłasza bądź nie ogłasza tę naszą upadłość. Po 24 sąd w zasadzie przyjmie do wiadomości, a dopiero potem będzie musiał się pochylać. Czy to znaczy, że w sądach będziemy mieli kolejki dłużników chcących ogłosić upadłość konsumencką, a raczej tych, którzy będą czekali, czy sąd im umorzy długi, czy nie?
Tak może być, no bo teraz mamy ogłoszonych upadłości dane za tamten rok 8 tysięcy, z czego wniosków było 15 tysięcy. To teraz sobie wyobraźmy, że to cały czas się rozwija, że możemy mieć...
Ale zostańmy przy tamtym. 15 tysięcy wniosków.
Pani redaktor, ale jeszcze bardzo wielu Polaków nie ma pojęcia o tej instytucji. Nie wie, co to jest upadłość konsumencka. Nie wiedzą, że z tego mogą skorzystać. Dopiero ta świadomość się buduje.
No dobrze, ale na ten rok to będzie dalej 15. Tak załóżmy, 15 tysięcy. I to już nie będą wnioski, to będą dalej wnioski, które sąd już zarejestruje, tą upadłość zarejestruje i będzie musiał rozpatrywać po kolei, czy umorzyć, czy nie umorzyć od 24 marca.
Sąd będzie miał rolę rejestratora na początku, dlatego że wniosek, który będzie prawidłowo opłacony, prawidłowo złożony, konsekwencją tego wniosku będzie ogłoszenie upadłości. I sąd nie będzie wyznaczał rozprawy, tylko po prostu będzie ogłaszał upadłości. Wyznaczał syndyka, czyli każda upadłość będzie miała syndyka. Czyli to, co powiedzieliśmy, 15 tysięcy dajmy na to w tym roku tych nowych, oraz tych zaszłych jeszcze 20 tysięcy. Czyli możemy się spodziewać, że w tym roku będzie ogłoszonych upadłości około 35 tysięcy.
To dobrze, czy nie?
Ja nie wiem.
Dobrze, zatem mam propozycję. Spotkajmy się po 24 marca. Troszeczkę dajmy czasu na te nowe przepisy i zobaczmy, czy rzeczywiście za nowej ustawy jest łatwiej złożyć wniosek o upadłość, to tak, ale ogłosić tę upadłość i umorzyć swoje długi, czy jeszcze za tej starej udało się to zrobić wielu osobom. Dziękuję serdecznie. Dokładnie. Moim i państwa gościem był dziś radca prawny pan Mariusz Szałański, więc co? Reasumując naszą dzisiejszą rozmowę, ci, którzy mogą i są przekonani, że dadzą radę to zrobić i są uczciwymi dłużnikami, to znaczy przeszacowali się, sytuacja życiowa ich zmusiła do tego, że nie mogą spłacać długów, robią to do 24 marca taki wniosek składają.
Do 23 marca taki wniosek składają. Powinni to zrobić. I do tego zachęcam te wszystkie osoby, dlatego że złożenie przez nich wniosku i ogłoszenie upadłości będzie się równało umorzenie. Natomiast w przyszłej ustawie nie wiadomo.
W przyszłej ustawie się nauczymy.
Poza tym jak złożą, ponownie będą mogli złożyć w przyszłej ustawie również.
W audycji Masz Prawo to tyle. Za tydzień spotkamy się o zwykłej porze. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska.